Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z panią profesor Agnieszką Choń-Dominczak, prorektorką do spraw nauki oraz dyrektorką Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej o aktywizacji osób 50+. Z tej rozmowy dowiemy się, jaka jest sytuacja osób 50+ na rynku pracy i z jakimi trudnościami się zmagają, jakie wyzwania i bariery towarzyszą aktywizacji osób w tej grupie wieku, a także jakie korzyści wynikają z ich aktywizacji. Nazywam się Aleksandra Wejt-Knyżewska i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu.
W 2022 roku według danych GUS-ów w Polsce osób 50+ było 38%, a osób, które mają 50 do 64 roku życia, było prawie 20%. I stąd moje pytanie. Jak wygląda sytuacja osób 50+ na rynku pracy? Z jakimi trudnościami się one spotykają?
Sytuacja osób 50+ na rynku pracy poprawia się. Czyli jeżeli patrzymy na tendencje dotyczące na przykład wskaźników zatrudnienia, to widać, że z roku na rok tych osób coraz więcej pracuje. Niemniej jednak, jeżeli porównamy się, nie wiem, do średniej unijnej, no to nadal wśród tej grupy osób pracujących jest relatywnie mniej. Czyli można powiedzieć, jest lepiej i coraz lepiej, ale no jeszcze w porównaniu do potencjału, który moglibyśmy zmobilizować, jeżeli chodzi o grupę osób 50+, mamy swoją lekcję do odrobienia. Badania, które prowadzimy na SGH w ramach Europejskiej Infrastruktury Badawczej, to jest badanie zdrowia, starzenia się i procesu przechodzenia na emeryturę, bardzo wyraźnie pokazują, że osoby 50+ w Polsce mają szereg barier. Tak, z jednej strony, zarówno jeżeli popatrzymy na ich miejsce pracy, często to jest mało elastyczna praca, praca, która nie daje satysfakcji, nie inwestuje się w ich rozwój, w sensie rzadziej uczestniczą w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, no bo też pracodawcy uważają, że to krótszy będzie zwrot z tego typu inwestycji. Często to są osoby, które też nie widzą potencjału awansu, ale też mają poczucie takiego zniechęcenia. Częściej też są to osoby, które mówią o tym, że na przykład mają ciężką pracę fizyczną i obawiają się, że stan ich zdrowia nie będzie pozwalał na pracę do emerytury. Czyli mamy takie czynniki, które no, trochę wypychają te osoby z rynku pracy. Z drugiej strony mamy też czynniki, które związane są z osobistą sytuacją tych osób, co też było dyskutowane teraz na seminarium PIE. Takich jak chociażby kwestia obowiązków opiekuńczych. To coraz częściej nie dotyczących wnuków, co jest takim poruszanym, powiedzmy, medialnie tematem, ale opieki nad swoimi znacznie starszymi rodzicami w wieku 85-90 lat, którzy są coraz bardziej niesamodzielni i tego typu wsparcia wymagają. Także jest szereg czynników, które wpływają na ten poziom aktywności zawodowej. Też warto pamiętać o regulacjach. Polska ma najniższy wiek emerytalny kobiet w Europie i jako jedyny z dwóch krajów w Unii Europejskiej utrzymuje zróżnicowany wiek kobiet i mężczyzn. Więc to jest także zjawisko, które skutkuje tym, że jeżeli popatrzymy na aktywność zawodową kobiet w wieku 50+ w Polsce, bardziej nawet w wieku 60+ w Polsce, ona jest znacznie niższa niż aktywność zawodowa kobiet w innych krajach europejskich.
Wspomniała Pani, że w Unii Europejskiej średni odsetek osób w wieku 50+, aktywnych zawodowych jest wyższy niż w Polsce. Z czego wynika ta różnica?
No, znowu z bardzo wielu rzeczy. Znaczy, inna jest specyfika rynku pracy, inny jest stan zdrowia, o czym też mówiliśmy, inny jest wiek emerytalny. Także to są wszystko takie czynniki, które przekładają się na ten poziom aktywności, ale też myślę, bardzo ważne jest to, żeby jednak w polityce rynku pracy zwracać uwagę na tę coraz bardziej liczną grupę ludności. Jeżeli popatrzymy na kraje, które znacząco zwiększyły poziom aktywności zawodowej wśród osób 50+, na przykład Niemcy, to jednak mieliśmy do czynienia tam z taką konsekwentną, realizowaną przez wiele lat polityką wspierania aktywizacji zawodowej i tak naprawdę utrzymywania w aktywności zawodowej osób w wieku 50+. U nas jest to temat, który powiedzmy w czołówce wyzwań polityki rynku pracy z perspektywy polityki rządowej, no nie przebijał się przez ostatnie lata, chociaż przypomnę, mieliśmy w swoim czasie program Solidarność Pokoleń 50+, mieliśmy działania na rzecz aktywizacji zawodowej prowadzone jeszcze, no tak naprawdę przed kryzysem, tak? Czy gdzieś tam do 2008, 2010 jeszcze, 12 roku pamiętam, ale ostatnia dekada to jest czas, kiedy właściwie o aktywności zawodowej osób 50+, mówimy bardzo mało w dyskursie publicznym i to jest błędne, bo to jest grupa, która będzie na rynku pracy bardzo niedługo dominować.
No tak mówi się, że niedługo co trzecia osoba zatrudniona będzie właśnie w wieku 50.
No niedługo nawet co druga będzie.
Tak, ale to jeszcze jednak ciut dalsza perspektywa. A jeszcze w takim razie pytanie, jakie są wyzwania, jakie są bariery, ale w samej aktywizacji osób po 50 roku życia?
Trzeba popatrzeć na to, jakie są przyczyny bierności czy dezaktywizacji i się zastanowić, jakie rozwiązać. Więc po pierwsze jest to oczywiście działanie, które wspierają pracodawców i wspierają organizację pracy odpowiednio. Tak? No, elastyczny czas pracy na przykład i możliwość jakby dostosowania tempa pracy do swoich preferencji. To jest coś, co pomaga. Odpowiednia organizacja stanowiska pracy. Zmniejszenie gdzieś konieczności właśnie tej ciężkiej pracy fizycznej, dźwigania tam, gdzie jest to możliwe. Inwestowanie w rozwój, szkolenia osób 50+, szczególnie w zakresie tych kompetencji, których brakuje, tak? Bardzo często, nie wiem, uzupełnienie umiejętności, nie wiem, komputerowych, korzystania z różnego rodzaju oprogramowania może pomóc takim osobom utrzymać się w aktywności zawodowej i w zawodzie, w którym rozpoczynali pracę jeszcze dawniej, kiedy były stosowane inne technologie czy inne techniki niż jest to dzisiaj. Na pewno też takie zrozumienie potrzeby właśnie tej różnorodności zarządzania wiekiem mocnych stron osób 50+, tak, które bardzo często już mają określone doświadczenie życiowe, łatwiej reagują na sytuacje nietypowe, sytuacje stresowe, no bo już też wiele różnego rodzaju doświadczeń przeżyły, które im ułatwiają zachowanie spokoju czy z własnego doświadczenia, gdzie już miały do czynienia z taką sytuacją, odpowiednia reakcja. Czyli mamy te działania po stronie polityki rynku pracy. Oczywiście są też to działania prozdrowotne i o tych nie należy zapominać. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zdrowie bardzo często jest wymieniane jako bariera, ale też tak naprawdę, jeżeli patrzymy na profilaktykę, programy zdrowia publicznego, tutaj też mamy lekcje do odrobienia. To jest kwestia odpowiedniego stylu życia, aktywności zawodowej, też takiej równowagi między pracą a życiem, powiedzmy, nie tyle rodzinnym, ile życiem osobistym. Także pokolenie 50-latków, dzisiaj 60-latków, to pokolenie transformacji, gdzie wszyscy są przyzwyczajeni do bardzo intensywnej pracy, która jednak wypala. Tak więc jakby świadomość tego, że gdzieś znajdźmy ten czas dla siebie, żeby, nie wiem, pójść na spacer, pobiegać, poruszać się, zastanowić się, co jemy, tak? Jeżeli popatrzymy na zwyczaje żywieniowe, nie wiem, przejdziemy się po sklepie z koszykiem. Mój mąż to robi częściej niż ja, ale mówię, jeżeli patrzę na osoby w wieku 60 lat, no to tam tego mięsa jest tyle, że to po prostu przeraża, tak? Nie jest to najzdrowsza dieta, więc to też potem wpływa na różnego rodzaju choroby, ale też rozwiązania po stronie wspierania w tych wyzwaniach, które dotyczą konfliktu między pracą a obowiązkami opiekuńczymi. Rozwój usług związanych z opieką nad osobami starszymi. To znowu jest temat rzeka, czy temat, który jest bardzo dużym wyzwaniem, a jednocześnie koniecznym, bo gdzieś to wszystko jest ze sobą zaplątane. Czyli tak naprawdę bardzo wiele działań z obszaru różnych polityk, zarówno z perspektywy rządu, jak i pracodawców, jak i samorządów, gdzie też część rzeczy takich właśnie jak usługi publiczne, czy zdrowie publiczne, czy takie tworzenie klimatu, które wspiera osoby 50+, na pewno jest potrzebne i pomocne.
A patrząc się na całą historię podejmowanych działań przez rząd polski, powiedzmy w ostatnich 20 latach, które działania były najbardziej skuteczne, żeby aktywizować, czy które w ogóle były skuteczne, które przyczyniły się do tego, żeby faktycznie zwiększył się udział osób 50+ na rynku pracy.
Tak, to znaczy, powiedzmy do tego, że jesteśmy obciążeni historią, tak? Że to jest coś, co jest też bardzo istotne, na co warto zwracać uwagę w politykach. Jak się zaczęła transformacja w Polsce, to takim naturalnym ruchem i naturalną tendencją było wypychanie osób 50+ poza rynek pracy, jako tych, które z nim nie mają tych kompetencji, pracowały powiedzmy w sektorach czy przedsiębiorstwach, które upadały i nie było na nie zapotrzebowania, wtedy bardzo mocno rozwinął się program wcześniejszych emerytur. Właściwie prawie wszyscy mieli prawo do wcześniejszej emerytury, bo albo pracowali w firmie, która się zamknęła, albo byli, nie wiem, nauczycielami, kolejarzami, pracowali w szczególnych warunkach, które lista szczególnych warunków była bardzo mocno rozwinięta i tak naprawdę, a potem jeszcze wprowadzono świadczenia i zasiłki przedemerytalne, więc tak naprawdę różne ścieżki przechodzenia na wcześniejszą emeryturę czy wcześniejsze dezaktywizacji zawodowej były bardzo różnorodne i jeżeli popatrzymy na dane historyczne, no to gdzieś widzimy do 2004-2005 roku spadek z jednej strony wskaźników zatrudnienia, ale też wzrost osób, które z różnego rodzaju wcześniejszych transferów korzystały. Łatwo było także dostać rentę tytułu niezdolności do pracy. Pierwszym takim impulsem to był program Hausnera, czyli plan Hausnera, gdzie wprowadzono rozwiązania, które zaczynały ograniczać dostęp do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych i wtedy faktycznie, jeżeli popatrzymy na te różne transfery, widoczny był spadek z jednej strony osób korzystających ze świadczeń, ale też wzrost poziomu aktywności zawodowej. Kolejnym takim bardzo znaczącym krokiem to był rok 2008, kiedy wprowadzono znaczące ograniczenie możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Przepraszam, jeszcze kobiety w wieku 55 lat mogły przechodzić na emeryturę mając 30 lat stażu pracy i Trybunał Konstytucyjny w ostatnim rzutem na taśmę też dorzucił 60-letnich mężczyzn z 35-letnim stażem pracy. Także faktycznie rok 2008-2007 to były ostatnie lata, kiedy można było dosyć gremialnie przechodzić na wcześniejsze emerytury. Potem wprowadzony został system emerytur pomostowych i to znowu był taki bardzo mocny impuls do ograniczenia możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Potem mieliśmy podniesienie wieku emerytalnego stopniowo do 67 lat i to znowu był taki moment, kiedy widać było, że to się przełożyło jednak na aktywność zawodową, ale też mieliśmy właśnie program Solidarność Pokoleń 50+, mieliśmy działania podejmowane przez Komisję Europejską, jakby działania zmierzające do utrzymania aktywności zawodowej były kontynuowane. To tak naprawdę były dwie kadencje rządu PO, czyli program Solidarność Pokoleń, który sygnował pan minister Boni, potem minister Kosiniak-Kamysz jako minister pracy i polityki społecznej podjął działania, żeby program Solidarność Pokoleń kontynuować, rozwijać i budować wobec tego rozwiązania. Potem trochę nadszedł kryzys, też zmienił się rząd i decyzje, czyli obniżenie, czy powrót do starego wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Tak naprawdę w ogóle pomijanie aktywizacji zawodowej osób 50+, w jakichkolwiek programach rządowych, bo chyba nic nie znajdziemy od tego czasu. Wprowadzenie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, teraz rzutem na taśmę dla nauczycieli chociażby. To są, myślę, rozwiązania, które nas cofają w stosunku do tego, co mieliśmy 10 lat temu, a niestety demografia jest nieubłagana, więc tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to, jak dzisiaj wygląda wyzwanie, jeżeli chodzi o udział osób 50+ w ludności i także wśród osób, które mogą potencjalnie pracować, ten rośnie i to jest w tym momencie kwestia może nie być albo nie być, ale tak naprawdę jeżeli chcemy, żeby Polska się dynamicznie rozwijała, no jest to potencjał, który musimy wykorzystać.
Teraz chciałam przejść jeszcze do kolejnego pytania związanego z aktywizacją, które poniekąd wynika z tego, co dosłownie przed chwilą pani profesor powiedziała. Jakie korzyści wynikają z aktywizacji osób 50+, zarówno dla samych tych osób, które są w tej grupie wieku, jak i dla społeczności jako ogółu, jako dla społeczeństwa po całości?
Więc zacznijmy od samych tych osób. Oczywiście, jeżeli ktoś utrzymuje swoją aktywność zawodową i pracuje, no to osiąga znacznie większe dochody niż to, co mogą pozyskać z emerytur czy ze świadczeń w sposób oczywisty. Ale to nie tylko to. Znaczy osoby, które pracują też mają znacznie większy krąg społeczny. Aktywność, która związana jest z tym, że trzeba wstać, wyjść z domu, spotkać się z ludźmi w pracy, to jednak jest też potrzebne, bo daje nam pewne poczucie satysfakcji, bycia w pewnej społeczności, a nie siedzenia często samotnie w domu, co też wpływa na zdrowie psychiczne czy poczucie depresji, poczucie samotności, więc są korzyści takie powiedzmy i ekonomiczne i społeczne dla osób 50+, tego, że utrzymują swoją aktywność zawodową. No często są to też osoby, które mają jeszcze bardzo duży potencjał i tutaj już zarówno satysfakcja z wykorzystania tego potencjału, który mają, to jest dla tych osób, ale z perspektywy gospodarki czy z perspektywy społecznej, no to jest właśnie ten kapitał ludzki, który możemy wykorzystywać, możemy bazować na nim. Na rynku pracy brakuje coraz większej liczby osób, więc tak naprawdę często te osoby, które się dezaktywizują, są ogromną utratą tego potencjału kapitału dla pracodawców i to nie jest tak, że młodzi mogą zastąpić starych nie zawsze i nie wszędzie, bo jednak to doświadczenie zawodowe i umiejętności, które ktoś gromadzi przez kilkadziesiąt lat swojej pracy właściwie, są często nie do zastąpienia. Także to jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Też jeżeli popatrzymy z perspektywy takich powiedzmy przepływów finansowych czy solidarności międzypokoleniowej, no także należy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że my mamy budżet, który bierze pieniądze z nie wiadomo kąd. On bierze pieniądze ze składek i podatków tych, którzy te składki i podatki płacą i przekazuje je do tych, którzy no, korzystają ze świadczeń różnego rodzaju. Więc oczywiście niska aktywność zawodowa, duży stopień korzystania ze świadczeń społecznych oznacza także, że trzeba się zastanowić, skąd pieniądze na te świadczenia brać. Jeżeli sobie zrobimy takie rachunki pokoleniowe, generacyjne, robimy je w szkole głównej handlowej, no to głównymi beneficjentami transferu społecznych są z jednej strony młodzi, no bo to wiadomo edukacja, zdrowie, ale w znacznie większym stopniu osoby starsze. I tutaj także mamy i opiekę zdrowotną, i właśnie transfery, emerytury, renty głównie, ale także inne świadczenia. I brutalnie rzecz ujmując, jeżeli chcielibyśmy utrzymać tę strukturę świadczeń, którą mamy i tę strukturę podatków, którą mamy i tę demografię, którą mamy, a której nie zmienimy, bo to jest najtrudniejsza do zmiany część, to okazuje się, że niedługo wszystkie transfery społeczne, które głównie właśnie do pokolenia 60, 70, 80-latków przekazujemy, będą przekraczać to, ile wszyscy w Polsce zarabiają. Więc to jest ten moment, kiedy się trzeba zastanowić, czy faktycznie jest tak, że ci, co pracują, pracują tylko na to, żeby ze swoich składek i podatków finansować to, co państwo obiecuje, bo moim zdaniem to się skończy tym, że po prostu wszyscy będą głosować nogami.
To tylko pokazuje, że warto i wręcz trzeba dokonać zmiany, jeżeli chodzi o politykę rynku pracy. I ostatnie moje pytanie. Jakie przyszłe trendy właśnie rynku pracy mogą wpłynąć na sytuację osób 50+? Jak te osoby, które są właśnie w wieku powyżej 50 roku życia, mogą się do tych zmian dostosować? Co mogą robić, aby się lepiej odnaleźć?
Rynek pracy bardzo szybko się zmienia, tak? Więc przede wszystkim jednak są to zmiany, które związane są z zapotrzebowaniem na kompetencje i umiejętności różnego rodzaju i tutaj jednak ta zmiana technologiczna wydaje mi się jest kluczowa, tak? Czyli pewne umiejętności znajdowania się w świecie cyfrowym, wykorzystania tych możliwości, które informatyzacja, cyfryzacja, zmiana technologiczna daje, to jest kluczowe, tak? Znaczy widzimy to, jak technologie wchodzą w różnego rodzaju obszary naszego życia, także życia zawodowego, co oznacza, że jakby roboty mogą zastąpić nas w bardzo wielu czynnościach rutynowych i tutaj warto się do tego przygotowywać, tak? Przy czym znowu nie należy demonizować technologii, to nie jest tak, że roboty zastępują ludzi, tylko roboty wspierają ludzi w bardzo wielu obszarach, więc myślę, że dla osób 50+ w szczególności przygotowanie się do tego, że będą współpracować także z robotami, czy ze sztuczną inteligencją, która będzie ich wspierać w różnych elementach ich życia i pracy, jest to ten element, do którego na pewno warto się przygotować i przygotowywać. To jest oczywiście także ciągły rozwój kompetencji, nie tylko związanych z postępem technologicznym, ale także z tym, jak się zmienia zapotrzebowanie na rynku pracy z perspektywy tego, co nas otacza, zmieniającego się świata, zmieniającego się społeczeństwa. Mówiliśmy o tym, że mamy coraz więcej osób niesamodzielnych. 80+ i więcej. To są osoby, które wymagają wsparcia, więc znowu na przykład takie kompetencje jak kwestia właśnie opieki nad osobami starszymi też to są kompetencje, których będziemy na pewno poszukiwać na rynku pracy. Więc myślę, że przygotowanie się do tych zmian, przygotowanie się do tego, że rynek pracy się zmienia, to myślę, że dzisiejsze pokolenie 50-60-latków to jest już pokolenie transformacji, więc też takie, które jest przyzwyczajone do tego, że my nie mamy jednego pracodawcy przez całe życie, tylko zmieniamy pracę. Musimy się uczyć cały czas czegoś nowego i takie nastawienie właśnie na to, że świat dookoła nas się zmienia ciągle i my z tym światem też musimy się zmieniać. To jest, myślę, najważniejsza rzecz, najważniejsza umiejętność, której i osoby 50+, i osoby młodsze muszą się nauczyć.
Moja promotorka mówiła, że rzeczywistość jest dynamiczna, a to, co pani profesor powiedziała, to tylko to tak naprawdę potwierdza. Bardzo dziękuję za tą naszą rozmowę. Moim gościem była dziś profesor Agnieszka Chuń-Dominczak, prorektorka do spraw nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Wszystkich zachęcam do słuchania kolejnych odcinków naszych rozmów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.